Dziękuję bardzo. Dziękuję, że poświęcili Państwo swój czas, żeby przyjść i posłuchać, jak wygląda aktualna sytuacja gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i z szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Instytut Rozwoju Gospodarczego specjalizuje się w badaniach koniunktury metodą testu. Mamy stosunkowo długie szeregi czasowe, ale też mamy bardzo wdzięczny przedmiot badań, albowiem koniunktura ciągle się zmienia i my w związku z tym mamy zawsze robotę. Na dodatek badacze cykli koniunkturalnych lubią się chwalić długą historią takich badań. Przywołujemy bardzo chętnie w takiej sytuacji fakt, że pierwszy opis cyklu koniunkturalnego to jest Biblia. To jest sen Faraona, siedem krów tłustych, siedem krów chudych. Jest nawet doskonały przepis na politykę przeciwcykliczną, żeby w latach tłustych gromadzić zapasy i wykorzystywać je w latach chudych. Jaki okres mamy w tej chwili? No, trzeba powiedzieć, że to jest okres, o którym niekoniecznie chętnie słuchają politycy. Nie chodzi wskaźnik. Przepraszam Państwa, były jakieś zakłócenia. Zmienialiśmy komputer i pewnie mój wskaźnik będzie lepiej działał. Już? Współcześnie tak naprawdę badacze cyklu nie koncentrują się na... Dziękuję panie profesorze. W życiu nie myślałam, że dostąpię tego zaszczytu. A może po prostu pan niech przerzuca te cykle, bo naprawdę strony, bo może szkoda czasu na takie zabawy techniczne. Proszę przejść do następnej strony. Mogę pana prosić? To proszę przejść do kolejnego slajdu. Co się dzieje aktualnie w sytuacji gospodarczej? Jesteśmy w fazie spowolnienia gospodarczego. Rok temu w raporcie przygotowanym na Krynice żeśmy przewidywali, że nastąpi spowolnienie. Ta prognoza była oparta na narzędziach, które wykorzystują badacze cykli koniunkturalnych, czyli barometrach i wskaźnikach koniunktury. Teraz chcę Państwu powiedzieć, co już się dzieje, ale wykorzystując przede wszystkim nie nasze narzędzia, ale te zmienne makroekonomiczne, które produkują urzędy statystyczne, a więc twarde dane ilościowe. Jeśli byśmy popatrzyli na grupy krajów Europy Wschodniej, może zacznijmy od krajów Grupy Wyszehradzkiej. To w przebiegu PKB widzimy, że tak naprawdę zmienia się niewiele stopa wzrostu. Mogę następny slajd? Zmienia się stopa wzrostu gospodarczego. Nie wiem, dlaczego to nie chce działać. Proszę bardzo. To spowolnienie myśmy przewidywali właśnie przed rokiem. Widzicie Państwo, to jest ten. Ale na następnym slajdzie, właśnie o tych wskaźnikach nie chcę mówić, na następnym slajdzie mamy PKB, wracamy do poprzedniego, konsumpcja z PKB, proszę bardzo, Czechy spada, Węgry spada, Polska spada, Słowacja spada. Przez wiele lat, tak naprawdę od kryzysu wielkiego gospodarczego i finansowego 2008 roku, tempo wzrostu PKB w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale w zasadzie we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej było wyższe niż przeciętna w Unii Europejskiej, która jest zaznaczona tą cienką linią. Tu mamy wzrosty krajowe. Widzimy, że tempo wzrostu na zmiennych makroekonomicznych jest wysokie. Jeśli mówimy, że tempo wzrostu spada, to w przebiegu poziomu nie widzimy. Ale jak z tej zmiennej wyodrębnimy składnik cykliczny, to co, proszę Państwa, widzimy? Górny punkt zwrotny w cyklu był w połowie 2008 roku. Był zarówno w Polsce, w Czech, we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale podobnie było w krajach bałtyckich, podobnie było w krajach w Bułgarii i Rumunii. Nie mamy niestety danych dla Białorusi i Ukrainy na tyle wiarygodnych, że mogła Państwu pokazać te dane. I teraz tak, jaka jest cena za to, że żeśmy się rozwijali szybciej? Taka, że ta składowa cykliczna również szybciej spada. W związku z tym ta amplituda wahań, wielkość odchylenia od trendu u nas będzie większa i tempo spadku będzie szybko. ale jak dojdziemy do dolnego punktu zwrotnego, co nastąpi wkrótce, na przestrzeni 2-3 lat, to wtedy będziemy znowu szybciej rośli w górę. Także to szybsze tempo wzrostu, które obserwujemy, powoduje, że ten spadek u nas we wszystkich krajach grupy wyszehradzkiej jest większy niż w Unii Europejskiej jako całości. I ta tendencja spadkowa, wskazująca na fakt spowolnienia, w który właśnie się zaczyna w naszym rejonie Europy, ale ma również charakter globalny, to są tendencje, które na kolejnych wykresach będą właśnie tą linią pogrubioną prezentowane, więc ja już może w dalszych komentarzach tylko będę się ograniczała do tej składowej cyklicznej. Widzimy to w przebiegu konsumpcji. I to jest niedobra wiadomość dla Polski, która jest tu, dlatego że wzrost naszego PKB jest silnie oparty na wzroście konsumpcji. Ta konsumpcja może ciągnąć wzrost PKB, ale tylko w krótkim okresie czasu. Jak nadchodzą okresy gorszej koniunktury, to zwracamy uwagę na inwestycje. Co się dzieje z inwestycjami? No, widzimy, że też ta składowa cykliczna spada. W związku z tym, skoro spada konsumpcja, maleją inwestycje, no to należy przewidywać, że w tych latach tłustych nie zachowaliśmy się racjonalnie, gromadząc środki na przeciwdziałanie tej tendencji. Zresztą ja nie wiem, czy można przeciwdziałać takiemu pogorszeniu koniunktury. Można spowolnić tempo spadku. Mieliśmy 7 lat tłustych, mieliśmy możliwości, no a teraz się okaże, czy skorzystaliśmy z tej biblijnej zasady. Spośród krajów tej Grupy Wyszehradzkiej specjalnie chciałabym Państwu pokazać Polskę, bo dla Polski mamy już wyniki dla trzeciego kwartału. Trendy, o których mówiłam, widzicie Państwo zarówno w PKB, tym razem ten składnik cykliczny to jest linia przerywana. No, narastają. Może w przebiegu konsumpcji to tempo spadku jest mniejsze niż w przebiegu PKB, ale widzimy, że tendencja nie została zatrzymana. Gdybyśmy popatrzyli na następnym slajdzie, co moglibyśmy zrobić, żeby zatrzymać tę tendencję, badamy także koniunkturę w sektorze bankowym. To jest taki moment, początek spowolnienia, że gdyby zwiększyć zasilanie gospodarki, można by było to tempo spadku osłabić. No niestety widzimy, że w sektorze bankowym także mamy spowolnienie koniunktury. A poza tym to, co jest charakterystyczne dla sektora bankowego, to zauważcie Państwo, wysoka zmienność aktywności gospodarczej. Od co najmniej 3 lat obserwujemy wyjątkowo zmienną w tym sektorze, ale to już zależy nie tylko od czynników ekonomicznych, ale i regulacyjnych. Bankowcy narzekają, że to jest bardzo rozregulowany sektor i nie bardzo widzą możliwości zwiększania finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora prywatnego w tym momencie. W związku z tym mówią, że ich możliwości ograniczania tego spowolnienia są niewielkie. I zobaczcie Państwo, jak ich pytamy o ocenę sytuacji gospodarczej. To są dosyć pesymistyczne, ujemne, minus 50%. Także... No ale pozytywna wiadomość jest taka, że skoro zaczęło się spowolnienie, to ono się skończy. Jak tylko będziemy posiadać informacje o nadchodzącym dolnym punkcie zwrotnym, nie omieszkamy Państwu tej informacji przekazać. Te tendencje, które były widoczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej, powtarzają się w krajach Grupy Bałtyckiej. Może przejdźmy już do slajdów. Jedyna różnica między krajami Grupy Wyszehradzkiej, a krajami bałtyckimi jest taka, że w krajach, przejdźmy może już do PKB i konsumpcji, że w krajach bałtyckich PKB rosło zdecydowanie szybciej, może jeszcze szybciej niż w Unii, ale konsumpcja rosła zdecydowanie wolniej. Na następnym slajdzie mamy pokazane konsumpcję. Zauważcie Państwo, że dopiero rok temu oni odzyskali poziom konsumpcji sprzed kryzysu finansowego. Także, ale z inwestycjami też nie jest tam najlepiej, również ta składowa cykliczna inwestycji spada. W zasadzie wszystkie kraje naszego regionu są w podobnej sytuacji. Dokładnie taka sama sytuacja jest w Bułgarii. Może pokażmy slajd w Rumunii i w Bułgarii. Zauważcie Państwo, że spadają nastroje uczestników gospodarczych, spada składowa cykliczna zarówno PKB, jak i konsumpcji, tylko że tam może ten składnik cykliczny inwestycji spada trochę wolniej. Bułgaria, Rumunia. Co z tego wynika? Gdybyśmy chcieli przejść do konkluzji, co będzie się działo dalej? Po pierwsze, jesteśmy zadowoleni, że udaje nam się jak do tej pory przewidywać w miarę trafnie zmianę koniunktury gospodarczej. Nieustannie porównujemy to z danymi ilościowymi produkowanymi przez urzędy statystyczne i mamy wyprzedzające informacje gdzieś 3-2 kwartały. Wydaje nam się, że to jest duże wyprzedzenie. Natomiast ponieważ spowolnienie ma globalny charakter, a wszystkie kraje naszej grupy to są kraje raczej małe, może średniej wielkości, gdyby Polska wziąć, one nie są w stanie przeciwstawić się tym trendom. W związku z tym to jest sytuacja, która obejmuje cały region i nic przeciw trendom globalnym nie będziemy mogli zrobić. Co jest szczególnie niebezpiecznie dla Polski, to, że spada tempo konsumpcji, która była tym głównym kołem zamachowym naszego wzrostu. Dla wszystkich krajów widzieliśmy spadek nakładów inwestycyjnych, więc to też jest bardzo, bardzo niekorzystna sytuacja. Natomiast ogromne zagrożenie dla poprawy sytuacji z naszego punktu widzenia to spadek nastrojów wszystkich uczestników działalności gospodarczej. Zarówno przedsiębiorcy, jak i gospodarstwa domowe przechodzą z optymizmu do pesymizmu. Im większy pesymizm, tym większy negatywny wpływ tych nastrojów na gospodarkę jako całość. Z mojej strony to wszystko, ale jest ze mną pan profesor rektor Marek Rocki. Marku.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mój komentarz zacząłbym od ostatniego zdania z poprzedniego slajdu dotyczącego nastrojów, które panują wśród przedsiębiorców, dlatego że w dużym zakresie jest tak, iż dochodzi do samospełnienia się prognoz. Jeśli przedsiębiorcy mają negatywne opinie o najbliższej przyszłości, to wstrzymują inwestycje, wstrzymują zatrudnianie nowych pracowników, przeszkolenie nowych pracowników, co powoduje pogłębienie tego kryzysu, którego się spodziewali. Wracając do idei sposobu zbierania danych i analiz prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego, dla mnie istotne jest to, że mimo tego, że te dane to są subiektywne opinie przedsiębiorców, to po pierwsze ich ilość czy liczba tych opinii, po drugie długotrwałość prowadzonych badań powodują, że to są dane dające możliwość obiektywnych wniosków, bo w końcu to już jest kilkadziesiąt lat, a dla danych dotyczących przemysłu to są dane miesięczne, daje nam naprawdę solidne podstawy do tego, żeby wyciągać wnioski do tego, co działo się w gospodarce albo do tego, czego spodziewają się przedsiębiorcy, bo w tych danych, które gromadzi Instytut, mamy pytania dotyczące stanu bieżącego i najbliższej przyszłości. To pytanie jest sprytnie zadawane, dlatego że najbliższa przyszłość nie jest zdefiniowana. Każdy przedsiębiorca sam sobie określa, czy to jest 3-4 miesiące, czy pół roku, ale w jego subiektywnej opinii nastąpi coś. I te opinie dają możliwość do analizowania tego, co jest w umysłach przedsiębiorców, a jednocześnie to, że jest tego tak dużo, kilkanaście wskaźników, a jednocześnie długość obserwacji powoduje, że daje to możliwości, to co było do zaobserwowania na tych slajdach, które pokazywała pani profesor, odchylenia od długoterminowych tendencji dają powody do zaniepokojenia albo do optymizmu. Akurat w przypadku ostatnich danych najwyraźniej widać, że przedsiębiorcy stali się pesymistyczni. Czego zresztą można się było spodziewać, dlatego że no tak jak wszyscy, którzy zajmują się ekonomią wiedzą, mamy cykliczność tych zjawisk. Akurat w tych danych, które pani profesor pokazywała, nie było informacji o cenach, ale ceny, przepraszam, że się uśmiecham, ale one robią taki uśmiech. Znaczy co 4 lata mamy zwyżkę. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale 4-letni cykl w cenach robi wrażenie i budzi też jakby no, chęć do analizowania głębszego tego, co się dzieje. Chcę na koniec podkreślić rolę tych danych do prognozowania i analiz, dlatego że działania gospodarcze, które mają przeciwdziałać pogłębianiu się kryzysów, muszą być oparte o analizę danych. Te dane są gromadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego. Zachęcam do ich śledzenia, a przy okazji zachęcam do pogłębionej lektury całego naszego raportu, które jest umieszczone na stronach uczelnianych, dlatego że cały ten raport czytany w komplecie we wszystkich rozdziałach daje dopiero pełen obraz tego, co nasi eksperci z SGH sądzą o gospodarce. Krótko mówiąc, to co wczoraj, przedwczoraj słyszeliśmy w mediach jako wycinek naszej opinii, nie było prawdziwe. Prawdą jest cały raport, a nie wycinki, które do jednych... Tak. Czy warto poznać całość obrazu gospodarki. Dziękuję bardzo.
Być może Państwo mają jakieś pytania do Pani Profesor, do Pana Profesora. Ja mam takie małe pytanie, pozwolę sobie, do Pana Rektora. Czy te lata tłuste dobrze wykorzystaliśmy? Chyba, że Pan Rektor chce uniknąć.
Sądząc z tego, co obserwujemy w danych, myślę, że nie. Co gorsza, najwyraźniej nasi sąsiedzi, ale też gospodarka światowa nie przygotowała się do tego nadchodzącego kryzysu, bo no w szczególności w tych krajach, które tak jak mówiła, pokazywała Pani Profesor, szybko rosły, spadki mogą być głębsze. To obserwowaliśmy przy poprzednim kryzysie, gdzie kraje bałtyckie zanurkowały po prostu, jeśli chodzi o dane. W związku z tym, jeśli oni wtedy się nie przygotowali, a teraz mieliśmy gwałtowne wzrosty, no to mogą mieć kłopoty większe niż my. Moje obawy budzi też obecna polityka makroekonomiczna, socjalna, która nie sprzyja, no, na przykład tego pokazywaliśmy w raporcie, istotne powroty na rynek pracy, a jednocześnie jakby wypełnianie czy likwidacja luki w podaży pracy. Nie jesteśmy do tego przygotowani.
Bardzo mi się podobało wystąpienie już obojga Państwa, a dodatkowo dzięki Wam czy Państwu pewne inne rzeczy zrozumiałem, o których tutaj nie będę mówił. Naprawdę tak, bardzo się cieszę, powiem w kuluarach, ale to i Pani Profesor, i Pan Rektor bardzo ładnie wiele rzeczy zaprezentowaliście Państwo. Ale powstaje powiem, taki problem, który ja mam, dysonans, polegający na tym, że jak popatrzymy na rozwój gospodarki i ona, tak jak Pan Rektor tu ładnie tak pokazał te uśmiechy, gospodarka zawsze właściwie rozwija się wedle tej słynnej krzywej uśmiechu. I teraz Polska znajduje się w dole tej krzywej uśmiechu, bo ze względu na niski postęp technologiczny, innowacje, tam parę różnych innych rzeczy. I teraz stan koniunktury niektórzy oceniają, zresztą Państwo też dość delikatnie nie narzekaliście na ten stan koniunktury, no bo jak jest 4,5% wzrostu, jak jest stopa bezrobocia 5,5%, to jak obiektywnie popatrzymy, to nie jest źle, aczkolwiek rozumiem to, co było powiedziane dotyczące tego spowolnienia gospodarki. Nam nie przeszkadza, to w końcu SGH, uczelnia, nie? Niech grają też przy okazji. A, to chór śpiewa teraz, no to... Ale pozwólcie, że nie przestanę mówić, jak chór śpiewa, tylko dokończę. Tylko problem pojawia się właśnie ten związany z dekoniunkturą. Problem polega także ewentualnie z tym, że ze względów politycznych część produkcji może być przerzucona w inne miejsca. Tym bardziej, że ta produkcja, którą prowadzimy w postaci składania samochodów, robienia części samochodowych jest stosunkowo prosta. Ale jednym z większych zagrożeń, i bardzo mi się to podoba, że Państwo na to zwróciliście uwagę, może Pani Profesor w szczególności, ale i Pan Rektor również, to jest pojawianie się na coraz szerszą skalę gospodarki czwartego stopnia, czyli robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja i tak dalej. To nawet w instytucjach finansowych, mówię nawet, ale te instytucje są względnie dobrze, czy bardzo dobrze w Polsce rozwinięte. Mamy Igora, mamy innego, który obsługuje, czy w instytucjach ubezpieczeniowych, czy w bankach już wykonuje pewne czynności. I żeby skrócić. I teraz Igor, czyli robot, sztuczna inteligencja jest dużym zagrożeniem dla pracy wykonywanej. Ona jest zastępowalna, ta prosta praca. I teraz zupełnie nie rozumiem, bo także było z Dariuszem Rosatym wczoraj spotkanie. Ja trochę wcześniej musiałem wyjść, ale pan rektor akurat jest dzisiaj. Skąd jest ten strach przed brakiem pracy? Na świecie, ja wiem, że dzisiaj w pewnym sensie Ukraińcy wypełniają nam te 800 tysięcy czy milion. Jak ja dyskusję prowadzę z moimi kolegami na przykład z Izraela albo z Holandii, gdzie ten postęp innowacyjny i technologiczny jest chyba największy w Europie, a być może na świecie, to tam na uniwersytetach dyskusja już dotyczy 15-18 godzinnego tygodnia pracy. Przecież to nie jest tak, że ktoś powiedział, że musimy pracować 40 czy 35 godzin, czy 80, czy 70, jak 30-50 lat temu w Japonii, czy w Korei, czy na Tajwanie. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy my nie powinniśmy myśleć, zgadzając się z pewnym niebezpieczeństwem, o którym Państwo mówiliście, raczej o szansie zmniejszającej się liczby ludzi do pracy, szansie polegającej na tym, żeby zwiększyć innowacyjność, żeby wprowadzić nowoczesne technologie i tak dalej, czyli żeby kierować wysiłki tego czy innego rządu, wszystko jedno, na to, żeby finansować właśnie tę część, żeby finansować edukację, badania, innowacje, nowoczesne technologie, wprowadzanie tego, etc., etc. Czyli ja staram się uchwycić coś takiego pozytywnego. Ten raport buduje mi, bardzo mi pomaga w zbudowaniu obrazu, ale poszedłbym w drugą stronę. To, co, o czym była rozmowa, że jesteśmy, co Ela Mączyńska mówiła i tu bardzo ładne te sesje u Państwa są, słucham, pani profesor też przychodzi tu, słuchamy od wczoraj różnego rodzaju, to ja to, co Państwo prezentujecie, chciałbym wrócić w drugą stronę. Jako drogę do sukcesu, nie drogę do porażki, tylko pójść w tym sensie, żeby to mądrze wykorzystać. To sprawy nie są łatwe i raz jeszcze pokazuje się, jak ważny jest pieniądz publiczny właściwie, jak lat mi przybywa i uczestniczę coraz więcej, już kończę, większej ilości seminariów, to jestem coraz bardziej przekonany, że najlepsze są pieniądze budżetowe. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. My name is Aloisy Nowak. I am from Warsaw University, and by accident I am professor at Warsaw University.
Very famous professor. Zanim pan rektor odpowie, to panie profesorze, w naszym raporcie mówimy o tym, jeżeli nie zrobimy tych rzeczy, o których pan mówi, to wbrew temu, co wiadomości TVP mówiły, nasza gospodarka zatrzyma się na 75% średniej UE i w Unii Europejskiej Starej i w ogóle nie pójdziemy w górę. O tym jest w raporcie SGH i o tym wiadomości zapomniały powiedzieć. Ale reszta mediów o tym już mówi, więc z pewnością tak, 100% racji. Pani profesor.
Okazuje się, jest sprawne. Ja też uważam, że to jest wielka szansa. No, na poprzednim panelu pan profesor też był i słuchał. To jest już czwarta rewolucja, którą przeżywamy. Każda kolejna zwiększa popyt na pracę. Ja bym nie patrzyła na to tak, że zmaleje zapotrzebowanie na pracę. To będzie popyt na zupełnie inny rodzaj pracy, o zupełnie innych kwalifikacjach. I teraz jesteśmy profesorami uniwersyteckimi, nie wiemy dla kogo kształcić, do jakich zawodów. Musimy meblować głowy solidnie tak, żeby w tej nowej rzeczywistości...
Jedno zdanie tylko, pani profesor, że dla nikogo, ani SGH, ani uniwersytet nie może kształcić...
Dla gospodarki, dla kraju.
My musimy kształcić bardzo... To, co mówię, ani SGH, jako bardzo dobra uczelnia, ani Uniwersytet Warszawski, nie możemy kształcić dla kogoś. My musimy kształcić takich, którzy będą w stanie przewidywać rynek, co będzie za 5, 10, 15 lat.
i musimy im wpoić ten nawyk nieustannego kształcenia. I to jest jedyne, co wiemy, nic więcej, prawda? I jeśli to nam się uda, to osiągniemy sukces. Natomiast ja bym jeszcze chciała powiedzieć tak, że specjalizacją, specjalnością badań kultury jest to, że patrzymy w średnim okresie. To są tendencje średniookresowe. One są bardzo ważne, bo one się rozlewają na gospodarkę jako całość. Ale tak naprawdę to patrzymy na gospodarkę zwykle w długim okresie. Trend PKB rośnie, jest świetnie, cud gospodarczy. Ja chcę przypomnieć, że w najgorszym okresie kryzysu finansowego 2008 PKB Polski rosło 1% rocznie. Było dodatnie. Był wzrost, patrząc na poziom, można było być spokojnym. A tymczasem jednak zostaliśmy dotknięci tym kryzysem i to bardzo, bardzo głęboko. Dlatego wydaje mi się, że warto te właśnie średniookresowe tendencje obserwować, dlatego że PKB, tu nie było czasu, ale to samo się dzieje w budownictwie, w przemyśle przetwórczym, w rolnictwie, w sektorze bankowym, w transporcie publicznym. To samo się dzieje z nas trojami gospodarstw, uczestników działalności gospodarczej. Nie wiem, czy są jeszcze publikacje naszych badań, które regularnie co kwartał publikujemy i tam mamy obraz gospodarki jako całości. Ale dla mnie to jest szansa, ale z szansami, panie profesorze, trzeba chcieć je wykorzystać.
Albo mieć odwagę. Mój komentarz do tego jest taki, że w pytaniu pana profesora tak naprawdę, przepraszam, ale pomieszały się jakby dwa horyzonty czasowe. Dlatego, że to, co my mówimy o najbliższej przyszłości, dotyczy kilku lat. Natomiast te zmiany technologiczne będą się dokonywały raczej w okresie kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Ja jestem fanem cykli Kondratiewa. W mojej opinii w tej chwili jesteśmy w dołku.
Bo, znaczy, że idziemy w górę.
To znaczy, że idziemy w górę, bo powstają nowe technologie, albo będzie nowa gospodarka. Przykre jest to, że cykle Kondratiewa są nie do zaobserwowania przez przeciętnego obywatela, bo on żyje akurat w tym cyklu. Tak. Więc znaczy, nasze dzieci i wnuki dojdą do tego sukcesu realizacji wykorzystania nowych technologii, a my jesteśmy na etapie kreowania, wspomagania. Przygotowując się do kongresu, ukułem sobie takie określenie, które trochę nawiązuje do tego, co mówi pan profesor, tylko ja mam inny pogląd. Innowacyjność to jest stan ducha i niekoniecznie trzeba to wspierać, po prostu trzeba nie przeszkadzać.
Można tak też
powiedzieć. Pieniądze zawsze się przydają.
Jeszcze są pytania, możemy?
Jest.
Proszę bardzo.
Dzień dobry, Maciej Kanabaj, Kujawsko-Pomorskie. Mam pytanie o bezrobocie. Czy jeśli teraz pojawi się ta dekoniunktura, to demografia nas ocali przed powrotem do dwucyfrowego bezrobocia, czy do tego dwucyfrowego bezrobocia wrócimy?
Proszę pana, w tych pytaniach, które prowadzimy, zadajemy również pytania o to, jakie są główne bariery działalności gospodarczej. To nie nadmiar, nie cierpimy na nadmiar siły roboczej. Drugą barierą, na którą narzeka połowa badanych przedsiębiorców, zwłaszcza z przemysłu przetwórczego i budownictwa, to jest brak siły roboczej. I uwaga, nie tylko wykwalifikowanej. Budowlańcy mówią, że jeszcze gorzej im doskwiera brak niewykwalifikowanej siły roboczej. Większość z nich zatrudnia oczywiście osoby z zagranicy, które przyjeżdżają pracować do nas, ale to nie rozwiązuje problemu. Moim zdaniem.
Czyli ja bym wrócił, czyli dekoniunktura nie będzie miała raczej takiego radykalnego wpływu na rynek pracy.
Nie, ja tego nie przewiduję. Dziękuję. Zwłaszcza, że w miarę tego będą się pogłębiały problemy demograficzne. Mogą raczej narastać.
Już.
Dzień dobry, Aleksander Puchopek. Ja jestem ekonomistą, ale lubię sprawy gospodarcze, ekonomiczne, że tak powiem, poznać bliżej. I jedna rzecz mi tu razi w tym nazwie naszego forum i w Państwa wystąpieniu. Dlaczego mieszamy politykę z tą ekonomią i stosujemy tą nazwę Europy Środkowo-Wschodniej, które bym pojęciem uważam politycznym i kiedyś stworzoną po to, żeby odróżnić powiedzmy naród Ukrainy od Białorusi. No i to już chyba 20 lat temu i dlaczego się nie nazywamy po prostu Europą Środkową?
Ja odpowiem technicznie, zanim pani profesor. Tak, pan Zygmunt Berdychowski nas wszystkich prosi o to.
No, z jednej strony jesteśmy zobowiązani kontynuować to, co jest misją tego forum, prawda, tych spotkań, ale ja nie bardzo widziałam w swojej prezentacji wpływ czynników politycznych. Mógłby mi pan podpowiedzieć, gdzie one były, pokazywały się?
Pewnie chodzi o samą
nazwę. Ale kraje bałtyckie, kraje wyszehradzkie, no to stosuje się takie nazwy, także to...
Thank you. My name is Janata Jaksha. I'm from Budapest, Hungary, from ICG European Center. And this economic forum talks a lot about cooperation and collaboration, and we've seen the graphs and the data of the Central European countries and of the Visegrad countries presented here. Kind of as competitors, because we were comparing the developments, the economic developments in these countries. So I would like to ask your opinion about the chances of enhancing cooperation among these countries, especially in terms of innovation or trade, or maybe could it just be the case that we keep on being competitors when it comes to being players on a global scene?
The same, this is it's in the question, Professor Novak. There is a big chance, but it depends of can we use what we do is this chance, in my opinion.
I understand that there is a chance. My name is Esther Sapu, and I am an honorary economic professor, among many other things. But who can step in? So who is the player? Is it the politics or is it the business?
Poproszono mnie, żeby opowiadać po polsku, więc ja rozumiem, że będzie tłumaczenie tego pytania. No, jesteśmy uczelnią ekonomiczną, zajmujemy się gospodarką jako taką. Staramy się unikać wszelkiej polityki, prawda, więc... Prowadząc te badania, one są prowadzone według metodologii zharmonizowanej w skali całego świata. To jest metodologia, którą zwłaszcza propaguje może, czy tworzy z naszym udziałem SIRET. To jest organizacja, która skupia te wszystkie środki badania koniunktury, ale też to jest metodologia, którą wykorzystuje Unia Europejska. Dlatego ja mogę Państwu porównywać dane pochodzące z różnych krajów zdobywane według tej samej metodologii. Natomiast no, w działalności gospodarczej jest tak, że ona jest podatna na różnego typu działalności gospodarczej. Mówimy przyszłość Europy, jaka będzie. Nikt z nas nie jest pewien, jak ona będzie i te zmiany może będą bardziej w dziedzinie polityki czy społecznej, a być może jakiejś jeszcze innej sferze, które będą na tyle wpływały na te procesy gospodarcze. Nie wiemy, no nie wiemy. Samo słowo koniunktura gospodarcza to tak naprawdę pochodzi od układu ciał niebieskich, które są ze sobą w jakiejś koniunkcji. Ale ona się zmienia i tu też tak może być. Nie możemy unikać wpływów politycznych, ale próbujemy jakoś wytłumaczyć przebieg procesu w kategoriach narzędzi, którym dysponujemy jako ekonomiści. Nie wiem, czy to panią zadawala, ale jeśli nie, to jestem do pani dyspozycji w kuluarach.
Pan rektor.
Dla mnie istotne jest w tych badaniach, które prowadzi Instytut, to, że nawiązując do ostatniej części wypowiedzi pani profesor, koniunktura nie ma jednej definicji i dlatego dla mnie ważne jest to, że to są subiektywne opinie przedsiębiorców, ale ich liczba i ilość przeradza się w możliwość obiektywnych wniosków, bo przedsiębiorcy nie mówią, czym jest koniunktura, tylko oni wyrażają swoje opinie o tym, co dzieje się w ich firmie, w ich otoczeniu i z tego wynika zagregowana możliwość wyciągania wniosków o stanie gospodarki i o najbliższej przyszłości.
Dziękujemy Państwu. Czas niestety dobiegł końca. Dziękujemy za udział. Dziękujemy Pani Profesor za ten wykład i Panu Profesorowi za te komentarze. Dziękujemy bardzo. Zapraszam do rozmowy w kuluarach.